piękna pogoda, że aż chciałoby się wyjść na zewnątrz, mieć spotkanie, wtedy byśmy mogli być wszyscy, nie tylko garstka. Kochani, cieszmy się, że chociaż z paroma możemy widzieć się twarzą w twarz. Chcemy też życzyć Boże błogosławieństwo wam wszystkim, którzy siedzicie w domach z różnych powodów. I mamy wszyscy, wierzę, pragnienie i tęsknotę, żeby był znowu czas, że będziemy mogli być wszyscy razem. Trochę będę chciał mówić o tym, co już tutaj Łukasz zaczął, o końcu roku, o początku roku. Właściwie w jednej stronie to nie ma żadnego dla nas znaczenia. Dni płyną, tygodnie płyną, miesiące płyną. Wiadomo, że jest zima, choć nie ma śniegu. Mamy nadzieję, że będzie wiosna, a później będzie lato. I właściwie żyjemy, jesteśmy wpisani w pewną cykliczność. I czasem ten czas tak nam mija, że nie zdążamy zauważać pewnych rzeczy. Dlatego pomyślałem dzisiaj, że będę chciał z wami podzielić się kilkoma rzeczami, które chciałbym, żeby pomogły nam, każdemu z nas, zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy. Kiedy patrzę do Księgi Mojżeszowej i czytam o Bożych prawach, o tym, jak Bóg ustanowił różne święta, trochę z taką, aż to dziwnie zabrzmi, trochę z taką zazdrością patrzę na naród wybrany, że każdego 10 dnia początku roku, 10 dzień nowego roku, to jest specjalny dzień. I dlatego pomyślałem, że zobaczymy, co Pan Bóg zaplanował dla nas, dla swego narodu, ale też dla nas. Co naród wybrany w tym 10 dniu nowego roku ma robić? Może czegoś się nauczymy. A później zobaczymy, jaka jest rola naszego Pana Jezusa Chrystusa w naszej wędrówce tutaj na tej ziemi. Teraz pomodlimy się. Panie Boże, nasz dziękujemy Ci, że Ty w swojej miłości zebrałeś nas tutaj. Duchu Święty, dziękujemy Ci, że Ty jesteś, że Ty mówisz do nas, że Ty jesteś po to, aby nas nauczyć i przypomnieć. Dlatego prosimy Ciebie, działaj w naszych sercach i nas, którzy tu jesteśmy, ale nas, tych, którzy słuchamy, błogosław ten czas. W imieniu Jezusa. Amen. Kochani, a więc tak jak zacząłem, Pan Bóg ustanowił jeden taki dzień, święto wyjątkowe i w trzeciej Mojżeszowej, w Księdze Kapłańskiej jest o tym mowa, ale nie tylko, też w innych miejscach. Jest tam powiedziane w 27 wersecie 23 rozdziału Księgi Kapłańskiej. 10 dnia tego 7 miesiąca, który jest pierwszym, ale nie chcę teraz się analizować to, dlaczego to jest pierwszy miesiąc. W każdym razie przyjmijmy, że to jest 10 dzień 7 miesiąca i to ma być dzień pojednania. Będzie to dla was święte zgromadzenie. Ukuszcie się i złóżcie ofiary Panu, ofiary ogniowe. Żadnej pracy w tym dniu wykonać nie będziecie, gdyż jest to dzień pojednania, aby pojednać się z Panem Bogiem waszym. Przynajmniej raz w roku Bóg chciał, żeby Jego naród cały dzień nie pracował i pojednał się z Bogiem. I tak jak mówiłem, troszkę z zazdrością patrzę, kiedy widzę, że jest święty Jom Kippur i cały lud żydowski w pości modli się i zadaje sobie pytanie w modlitwach: Boże, czy moje imię jest zapisane w Księdze Żywota? To jest to pytanie, które się przewija w ich modlitwach i to pytanie brzmi głęboko w ich uszach i w sercu i wołają do Boga. Kiedy my przychodzimy do Nowego Roku, jest to pewna taka zmiana, a więc przełom roku, my analizujemy to, co jest za nami, myślimy o tym, co jest przed nami. Czy analizując, próbujemy dojść do tego, co, a może w czym zawiedliśmy w zeszłym roku? Jest piękna historia. Dla tych, którzy w piątek byli na modlitewnym, to nie będzie nowością. Piękna historia, którą Pan Jezus mówi, jest w trzech Ewangeliach opisana, kiedy jest dużo ludu. My będziemy czytać z Ewangelii Marka, z 4 rozdziału. I w pierwszym wersecie widzimy, że jest mnóstwo ludu. Przyszli do Jezusa. Widzieli, że to jest Mesjasz. Chcieli Go słuchać. I Pan Jezus, patrząc na ten lud, powiedział przypowieść. Znamy ją jako przypowieść o czterech rodzajach roli. I muszę wam powiedzieć, że dopiero ostatnio, jak ją czytałem, uświadomiłem sobie, że to nie jest jednorazowa przypowieść. Jako rolnik wiem o tym, że sieje się, ci, co zasiali, to zasiali oziminy i w czerwcu, w lipcu, najdalej w sierpniu będą żniwa. I później znowu będzie trzeba zasiać. I kiedy sobie to uzmysłowiłem, pomyślałem sobie, przeanalizujmy, którą glebą ja jestem. Inaczej, którą glebą byłem w minionym roku. I spójrzmy na to, co Bóg chce zmienić w moim życiu, abym mógł wydać ten maksymalny, stukrotny plon. I znowu począł nauczać nad morzem i zeszło się do niego mnóstwo ludu, tak iż musiał wsiąść do łodzi i usiąść w niej na morzu. A cały lud był na lądzie nad brzegiem morza. I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach i tak mówił do nich w kazaniu swoim. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padło jedno na drogę, przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, a że nie miało korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I później może od 14 wersetu dalej, to jest komentarz, 14 werset i dalsze. Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których, gdy usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy, skoro słyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. Owymi zaś, którzy są zasianymi na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Mamy podobieństwo, mamy wytłumaczenie podobieństwa. Mamy tutaj przykład o czterech rodzajach roli. Wszystkie te cztery gatunki zetknęły się z żywym Słowem Bożym. Każdy. I kiedy myślałem nad tym, pamiętam, jeśli wy jeżdżąc po drogach obserwujecie pobocza, to też chyba się zgodzicie ze mną, widziałem wzdłuż dróg różne piękne słoneczniki, rzepak kwitnący. On został, rozsypał się na drodze, na drogach naszych, asfaltowych drogach. A mimo to przyszedł deszcz i nim ptaki zdołały go wydziobać, on znalazł tam gdzieś szczelinkę i wyrósł. Do jakiej kategorii ja się zaliczam? Jest druga kategoria, bardzo płomiennych ludzi, bardzo radosnych. Usłyszeli słowo, halleluja, czyńmy to, zrywamy się, robimy. Przychodzą trudności. Jest tak ciężko. Nie wytrzymujemy. To nie znaczy, że nie możemy wytrzymać. Jest deszcz, cudowny deszcz, który zrasza. Ale tu jest w przykładzie powiedziane, nie wytrzymali. Doświadczeń, ucisku, nie mieli korzeni, nie mieli ugruntowania. I mimo to, że Słowo Boże dotknęło ich, to, co skiełkowało, szybko wyschło. Jest trzecia grupa. Wydaje się, że dosyć też liczna, gdzie pole jest nie do końca zrekultowywane, zostały tam jakieś korzenie po chwastach, po cierniach i niezła ziemia. Ale te ciernie szybko potrafią rosnąć. I to wszystko potrafi cudownie zagłuszyć Słowo Boże. Mamy tyle trosk, mamy tyle obowiązków, tyle trudności, tyle rozporządzeń, że sami nie wiemy, co będziemy mogli robić za tydzień. A już w domu, a już w szkole, już dzieci, już w sklepach. Jest tyle trosk, że tylko im się poddać. I w wspaniały sposób potrafią zagłuszyć to, co zostało zasiane w naszych sercach. I jeśli byśmy przeszli do czwartej gleby i moglibyśmy powiedzieć, że te pierwsze trzy gleby, właściwie skutek jest taki sam. Nie wydają owocu. Nie wydają plonu. Na drodze bardzo szybko przychodzą ptaki niebieskie. Pan Jezus komentując to mówi, przychodzi diabeł. Zostajemy okradani ze Słowa Bożego. I to się bardzo często zdarza, że słuchamy Boże Słowo, a później nic nie pamiętamy. Dlatego czasem dobrze zapisać, dobrze wrócić, jeszcze raz przeczytać, żeby się nie dać okraść ze Słowa Bożego. Ale czy pierwszy rodzaj gleby, czy drugi, czy trzeci, skutek jest taki sam, nie ma plonu. Ale ta czwarta gleba też jest podzielona. Są trzy rodzaje plonów. Jest 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I kiedy nad tym myślałem, stało mi się jasne, że w cudowny sposób Bóg chce, żebyśmy się ciągle rozwijali. Jeśli nawet mamy satysfakcję, że doświadczaliśmy Bożego błogosławieństwa w minionym roku, w cudowny sposób, w tych trudnych czasach. I mogliśmy głosić Ewangelię w tych trudnych czasach. I ludzie się nawracali w tych niełatwych czasach. To jest jeszcze możliwość rozwoju. Y... Chciałbym, aby ten przykład, który Pan podaje, gdzieś głęboko został w naszych sercach. W piątek jeden z braci, bo w piątek wszyscy, dzisiaj nie było świadectw, ale w piątek wszyscy, cała ósemka, dzieliliśmy się świadectwami. Jeszcze byłem naprawdę zbudowany. Każdy z nas miał z czym się podzielić, za co Bogu podziękować. Jeden z braci powiedział, kiedy patrzę na moje życie, to wszystkie te gleby są moim częściowym udziałem. I wydaje się, że tak jest. Że raz pozwolimy sobie na to, że w ogóle nie pamiętamy, co Bóg do mnie mówił. I to obojętnie, czy tu na kazaniu, czy słuchamy jakieś kazania, czy bezpośrednio Bóg nam coś mówi. I my usłyszymy i nie pamiętamy. Innym razem się czymś bardzo zachęcimy. Chęci są, ale wykonania może być brak. Już o tych trudnościach nie będę mówił, bo jest pod dostatkiem. Chciałem tylko powiedzieć, że kiedy mamy trudności, to one są po to, żeby się z nimi rozprawiać. Nie żeby pozwolić, żeby zagłuszyły, tylko żeby się z nimi rozprawiać. I spójrzmy na to, jak wyglądał 2020 rok w moim życiu. Chciałbym, żeby ten czas końcówki świąt i dojście do nowego roku, czy czas wspomnianego tutaj ostatniego dnia, potocznie nazwany Sylwestrem, bo Sylwestry mają imię, imieniny swoje, ale w ostatni dzień roku, kiedy będziemy siedzieć z naszymi rodzinami, spójrzmy na to, co jest za nami. I spróbujmy zobaczyć, czy nie ma czegoś, co na pewno zachęcić do pojednania się z Bogiem. Czyśmy się nie zapędzili w niektórych sprawach zbyt daleko? Kiedy mamy się pojednać z Bogiem, to w naturalny sposób zaczynamy patrzeć na naszych bliskich. Czy moje relacje z żoną, czy moje relacje z dziećmi, czy moje relacje w pracy, czy moje relacje w kościele, czy moje relacje są właściwe? Kiedy Pan Jezus mówił w innym miejscu, ale mówił też do tłumu i mówił o ofiarności w kazaniu na górze i mówi, jeśli niesiesz swój dar na ołtarz, chcesz Bogu zanieść ofiarę. To jest Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 24 werset. I wspomnisz sobie, że masz nieuregulowane relacje w tym poziomem, bo myślę, że rozumiemy, chodzi o relacje poziome między ludźmi, ale też między Bogiem. I staramy się o to, żeby te relacje między nami a Bogiem były właściwe. I one mają być właściwe, ale nie będą właściwe, jeśli nie będzie mieć między ludźmi właściwych relacji. Co Pan Jezus mówi? Zostaw ten dar. Odejdź i najpierw pojednaj się z bratem, a potem przyszedłszy złóż ten dar, złóż ofiarę. Te nasze relacje między nami często nam nie pozwalają, żeby być tą najwłaściwszą glebą. Mógłbym tu podawać wiele przykładów, ale wolałbym, żebyście spojrzeli na swoje życie i żebyście pomyśleli, kiedy ja utrudniam właściwy rozwój moim bliskim? Jak wygląda moje codzienne życie? Jak jestem przykładem dla moich dzieci i dla moich współpracowników? Tych, którzy są wokół, którzy patrzą na mnie. Jak ja funkcjonuję? Wiem, że niektórzy z nas możemy w takim trochę w skromności, a trochę w żalu powiedzieć, tacy jesteśmy. No, często tacy jesteśmy. Nie wiem, jestem bardziej zamknięty, dlatego nie mogę, tak nie jest mi łatwo podejść i nawiązać rozmowę. Jestem, no każdy z nas wie, jaki jest. I chciałem powiedzieć, że to nie jest źle, że wiemy, jacy jesteśmy. Powiedziałbym więcej, to jest właściwe. Powinniśmy zastanowić się, jakimi jesteśmy. Bo tylko wtedy, jeśli będziemy wiedzieć o swoich słabych i mocnych stronach, wtedy wiemy, o co naszego Ojca niebie prosić. Dawid w psalmie 139, w 14 wersecie, później będę jeszcze końcówkę tego psalmu czytał, ale w 14 wersecie mówi tak. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Piękny werset. Jakie Dawid miał życie? Powiedzcie mi. Jeśli spojrzeć na jego rodzinę, to nawet go tata nie chciał przeprowadzić do Samuela, tylko wszystkich starszych braci przeprowadzić, bo on był najmłodszy i on pasł barany gdzieś tam. Pasienie owiec to było w tamtych czasach jedna z najgorszych zajęć. Dawid nie był nawet brany pod uwagę. Byśmy teraz powiedzieli, on już z domu mógł wynieść kompleksy. W ogóle był nieduży. To mógł jeszcze większe kompleksy mieć. Bo naprawdę życie Dawida nie było łatwe. Nie chciałbym tu się skupiać na jego życiu. Poczytajmy, jak wyglądało życie Dawida. A zobaczmy, co Dawid mówi do swojego Stwórcy. I teraz, jeśli jeszcze raz przeczytamy to, co Dawid powiedział, chciałbym, abyśmy spojrzeli na swoje życie, na swoje słabe strony. Mamy ich pod dostatkiem. I próbujemy je czasem, mówi, bo to wyniosłem z domu, to wyniosłem z pracy, bo w takim jestem towarzystwie. Wysławiam Cię, mówi Dawid. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Kończę, możemy z radością powiedzieć, Panie, jestem Ci wdzięczny, że stworzyłeś mnie takim, jakim jestem. Że siostry mogą powiedzieć, stworzyłeś mnie taką, jaką jestem. Wysławiam Cię, to jest cudowne. Czy buzi nasi się uśmiechają? Że Bóg nas tak stworzył cudownie. Zupełnie różnorakich. Bóg nas stworzył cudownie. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Jeśli mamy dojść do tego, żeby szukać pojednania z Bogiem, to nie nastąpi, nigdy się nie będziemy akceptować Boga jako tego, który nas stworzył takim, jakim jesteśmy. Jeśli nie będziemy akceptować siebie takim, jakim jesteśmy, nie dojdziemy do zmian. Żeby nastąpiły pewne zmiany gleby, my musimy siebie zaakceptować. Jeśli czuję, że jestem drogą, to będę się usilnie modlił, żeby było dużo deszczu i trochę ziemi, chociaż z boku, żeby ziarno, które spadnie na mnie, mogło wzrosnąć i wydać owoc. I dopiero wtedy ta droga zmieni się w rolną ziemię. I tak, gdzie byśmy nie byli? Czy jesteśmy tą garstką gleby gdzieś tam wśród skał, gdzie jest ciepło, gdzie świeci słońce, gdzie bardzo szybko wszystko rośnie? Trzeba tylko więcej deszczu, jeszcze trochę więcej ziemi, trochę głębiej korzenie. Kochani, mówię to po to, abyśmy z radością zaakceptowali nas samych siebie, takim, jakim jesteśmy. Bo tylko wtedy Bóg będzie nas mógł zmieniać. Tylko wtedy. Jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo, o którym chciałbym powiedzieć. Słowo jest siane, ono pada na glebę, pada na nasze serca, na nas. My przyjmujemy to słowo i pozwalamy, troszczymy się, aby wyrosł owoc, wyrosło żeby kiełkowało, żeby było. Później można zbierać plon. Ale czasem zaczynamy robić po swojemu, nie tak jak Bóg chce. I to jest niebezpieczeństwo. I to nie jest tylko niebezpieczeństwo w naszych czasach. To nie jest tylko niebezpieczeństwo z czasów Nowego Testamentu. To też było i w Starym Testamencie. Podam dwa przykłady. Jeden ze Starego, drugi z Nowego Testamentu. Ku przestrodze dla nas, żebyśmy dbali o osobisty kontakt z Bogiem. Abyśmy nie naśladowali ludzi. Abyśmy nie naśladowali tego, jak Duch Święty gdzieś tam działa. Tylko żebyśmy pytali Ducha Świętego, co Ty chcesz zrobić tu, u mnie, w moim domu, w moim kościele, w moim mieście. W Starym Testamencie, kiedy Bóg wyprowadził lud izraelski już i kiedy Aaron miał objąć funkcję kapłana i jego synowie byli namaszczeni do tego, żeby być kapłanami, to było wszystko zgodne z Bożą wolą. W Księdze Kapłańskim, w 3 Mojżeszowej, w 10 wersecie, w 10 rozdziale, czytamy, tylko kawałek przeczytamy, historię porażającą. Synowie Arona, chyba to byli najstarsi synowie, on miał więcej synów, dwóch synów, służyło w namiocie zgromadzenia. I zrobiło coś, co mieli zrobić. Przygotowali kadzidło. Zrobili wszystko, ale ogień nie wzięli z ołtarza. Wzięli z innego miejsca ogień. Ogień ogniu podobny, tak? Działanie takie same. I czytamy tam 10 rozdział Księgi Kapłańskiej, 1 werset, że synowie wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nam kadzidło. Ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Wyglądało to ładnie, tak samo jakby to był normalny ogień. Wiecie, co się stało z nimi? W drugim wersecie? Wtedy wyszedł ogień od Pana i zginęli. Byli namaszczeni, byli powołani do służby i zrobili coś, co było niezgodne z Bożą wolą. To wyglądało zupełnie podobnie. Pan Jezus, kiedy mówi w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, 21-22 werset, mówi o tym, jak ważne jest nie tylko mówić, ale czynić. Jeśli zobaczymy to rzutniku Ewangelia Mateusza, 7 rozdział 21-22. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. Zaraz będziemy dalej czytać. Pełnić wolę Ojca. Nie realizować moje doświadczenie. Nie realizować to, co ja gdzieś tam widziałem. I później mamy następny werset przerażający. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu, w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów, w imieniu Twoim nie czyniliśmy wiele cudów. I jeszcze werset dalej. A wtedy im powie, nigdy Was nie znałem. Kochani, jeśli ten przełom roku ma być taką próbą wejrzenia w siebie i użyjmy jeszcze raz pojednania z Bogiem, chociaż zaraz przeczytamy, że pojednani zostaliśmy przez ofiarę Jezusa. Też my jesteśmy pojednani z Bogiem. Ale nasze myśli, nasze działania często są naszymi, nie Bożymi. Dlatego zachęcam do takiego czasu, żebyśmy mogli skonfrontować to, jaką jestem glebą. Co mi, czego mi brakuje, czy on nadbywa. Wiecie, brakuje czasem deszczu, a nadbywa zielska, które rośnie. Także to nie jest tak, że mamy tylko braki. I dlatego tak ważne jest, abyśmy znali wolę Bożą. Abyśmy znali Słowo Boże. Abyśmy nie pozwolili sobie na to, że słuchamy i nie słyszymy. Wiecie, nie ma, chyba nie było dotychczas tak błogosławionego czasu, że możemy o każdej porze włączyć jakikolwiek odbiornik i słuchać kazań, słuchać Słowa Bożego, gdziekolwiek chcemy. Jest tego pod dostatkiem. Jest to bardzo dużo. Oby nie za dużo. Nic nie ma za dużo Słowa Bożego. Ale my czasem możemy się tak przyzwyczaić, że słuchamy i nic z tym nie robimy. Dlatego jeśli chcemy spojrzeć na 2021 rok z taką perspektywą, co Panie chcesz, aby działo się w moim życiu, to spojrzmy wstecz z dziękczynieniem, ale też z pytaniem, Panie, co Ty widziałeś inaczej? Co Ty chciałeś, aby inaczej wyglądało w 2020 roku? Gdzie zawiodłem? Co mogłem zrobić inaczej? Po to, żeby 2021 rok, żebyśmy byli bliżej Boga, żebyśmy bardziej Jego słuchali, żebyśmy bardziej wypełniali Jego polecenia dla nas. Wiecie, my mamy taką tendencję, ktoś mnie ostatnio pytał o owce, jak to jest, i my czasem mamy taki trochę owczy zwyczaj, że jak ktoś popędzi w jedną stronę, to wszyscy biegną też tam. To się nazywa owczy pęd. I owiec to jest akceptowalne i nawet przewidywalne. Ale u nas to nie powinno być. Bo my każdy indywidualnie jesteśmy wybrani i przeznaczeni do indywidualnych zadań. Każdy z nas. I każdy z nas, co najważniejsze, zda z tego sprawę przed Bogiem. Ja znam sprawę przed Bogiem za rzeczy, które Bóg mi poleca. Ty, drogi bracie, droga siostro, zdasz przed Bogiem sprawę za rzeczy, które Bóg tobie kładzie, które ty masz zrobić. Zacząłem od dnia pojednania, od Jom Kippur i powiedziałem na początku, że w Nowym Testamencie mamy cudowne obietnice, które się możemy trzymać i trzymamy się. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale przeczytam kilka bardzo zachęcających wersetów. Zachęcających, ale też i zmuszających nas do nie tylko refleksji, ale działania. Zacznę od 17. 2 Koryntian, 5 rozdział, 17, 18, 19, 20 werset przeczytam. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Jeśli myślimy, że apostoł Paweł to pisał do niewierzących, to się mylimy. Apostoł Paweł to pisał do zboru większego niż nasz. Ale tam wszyscy znali Jezusa. Oni znali. I apostoł Paweł mówi im, pojednajcie się z Bogiem. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Kochani, chciałbym, aby indywidualnie każdy z nas spojrzał na swoje życie. Jak ono może wyglądać inaczej? Mamy ten przywilej, że jesteśmy tymi, którzy mają Mistrza, mają Jezusa Chrystusa, a więc jesteśmy uczniami, ale też my mamy nauczać. Dlatego apostoł Paweł w tym tekście mówi, że w miejsce Chrystusa sprawujemy to poselstwo. Zachęcamy jedni drugich. Pojednajcie się, pojednajmy się z Bogiem. I kończąc, chciałbym jeszcze z psalmu przeczytać jeden czy dwa wersety, żeby one brzmiały w naszych uszach. Cytowałem już Dawida, kiedy mówi, że wysławiam Cię, Panie, bo cudownie mnie stworzyłeś. A na końcu, ostatnie dwa wersety 139 psalmu, tenże Dawid, który wychwala Boga, woła: badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a poprowadź mnie drogą odwieczną. Czy możemy do tej modlitwy się podłączyć i powiedzieć: Panie, Ty zbadaj moje serce. Ty mnie znasz najlepiej. Ty wszystko wiesz. W tym przykładzie, gdzie Pan Jezus mówi o czworakiej roli, zaraz w następnych wersetach mówi: nie stawia się światło pod korcem, ale światło się używa, żeby wszystko wyszło na jaw. I jako, że chciałbym, żeby umiłowanie Bożego Słowa zostało w naszych sercach, żebyśmy wchodzili w ten nowy rok więcej czytając i garnąc się do Słowa Bożego, pamiętając, rozważając, w psalmie, najdłuższym psalmie, 119, jest wiele pięknych wersetów. 105 werset mówi: Słowo Twoje jest pochodnią nogą moją i światłością ścieżce mojej. Kochanie, możemy nie wiedzieć, może nam być ciemno, możemy nie wiedzieć, dokąd mamy iść. Słowo Boże jest światłością, jest pochodnią. Dlatego zachęcam nas wszystkich, sam siebie też, abyśmy więcej i więcej byli otwarci na to, kiedy jest rzucane Boże Słowo. I kiedy ono spada na nasze serca i my słyszymy. I to nie tylko co niedzielę. Słyszymy znacznie częściej. Słyszymy. I co z tym Słowem dzieje się w naszym życiu? Ile jest owoców? Można by dużo mówić na temat potrzeby owoców. Pan Jezus, to chyba zakończymy, kiedy mówił o krzewie winnym, kończąc tą historię, mówi: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, przeznaczyłem was, abyście szczyli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Kochani, to jest nasze przeznaczenie. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, mówi Pan Jezus, i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby to był owoc trwały, i wtedy o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Amen.